Blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie m.in. zakupu podręczników z rządowego programu Wyprawka Szkolna pozostała niewykorzystana, wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Jak wskazuje NIK, było to skutkiem m.in. zbędnego formalizmu. Do tego gminy nieskutecznie pomagały rodzinom, które mogły się starać o środki z programu.
Rzecznik NIK-u Paweł Biedziak przyznaje, że resort edukacji zapewnił w ostatnich latach środki na realizację wyprawki szkolnej, która umożliwiałaby zaspokojenie potrzeb, jednak pomoc nie dotarła do wszystkich potrzebujących uczniów.
Choć wsparcia udzielono niemal wszystkim rodzinom, które złożyły wnioski o pomoc, to niestety blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych pozostała niewykorzystana. Tym samym pomoc nie dotarła do wszystkich uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, bo w programie początkowo zbytnio zawężano krąg uprawnionych, a gminy i szkoły nieskutecznie informowały o możliwości uzyskania wsparcia oraz nadmiernie biurokratyzowały proces ubiegania się o pomoc.
W 2012 roku pomoc otrzymało 332 tysiące uczniów, czyli 60% do tego uprawnionych. Rok później było to 386 tysięcy uczniów, co stanowi 67% uprawnionych. W badanych latach wykorzystano odpowiednio 54% z zaplanowanych w 2012 roku 140 milionów złotych i 55% z zaplanowanych rok później 180 milionów złotych przeznaczonych na ten cel.
Poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji mówi, że problem niewykorzystanych środków na dofinansowanie wyprawki szkolnej nie jest nowy i wystąpi również w następnych latach.
Niepowodzenie tego programu przez wiele, wiele lat jest to przede wszystkim wina nieskuteczności, nieumiejętności wprowadzania dużych programów ze strony Ministerstwa Edukacji, a krok dalej idąc kuratorów oświaty.
Poseł dodaje, że rozwiązaniem problemu może być pełna refundacja kosztów zakupu podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych oraz uelastycznienie zakresu osób, które mają dostęp do tego programu.
Oprócz tych, którzy spełniają kryterium dochodowe, również sytuacje losowe, wielodzietne, bez sztywnego przedziału procentowego. Dlatego, że ta trudność wynika między innymi z tego, że w danej szkole może takiej potrzeby nie być, ale w innej jest. Pięcie tego w obrębie jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie dużych jednostek, jest kłopotliwe. Dlatego też rozszerzenie, uelastycznienie tej części osób, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale są inne uzasadnione przyczyny, chociażby wielodzietność, chociażby sytuacje losowe i tym podobne, zapewniłoby w pełni wykorzystanie tych środków.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na razie nie odniosło się do raportu NIK-u.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił 4 decyzje ministra finansów, które zobowiązywały województwo mazowieckie do zapłaty 4 ostatnich miesięcznych rat janosikowego za 2013 rok. W sumie chodzi o ponad 200 milionów złotych.
Sąd, uzasadniając orzeczenie, powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu bieżącego roku orzekł, że przepisy dotyczące janosikowego płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z konstytucją.
Trybunał Konstytucyjny dał na zmianę tego przepisu 18 miesięcy, ale mimo że nadal obowiązuje, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że sąd nie musi już go stosować. W kwietniu Ministerstwo Finansów zajęło konta Mazowsza z niezapłaconą ratą janosikowego w wysokości 60 milionów złotych.
Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest województwo mazowieckie.
W ekspoze premiera Wykopacz najprawdopodobniej pojawi się informacja na temat wejścia Polski do strefy euro.
Z medialnych informacji wynika, że nad treścią wystąpienia Ewy Kopacz pracują były premier Jan Krzysztof Bielecki i były minister finansów Jacek Rostowski.
Jeden z dzienników napisał, że wesprze ich Ludwik Kotecki, były pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia przez Polskę euro. Nowy rząd do podjęcia tego tematu już podczas zaprzysiężenia zachęcał prezydent Bronisław Komorowski.
To temat zastępczy, uważa profesor Andrzej Kaźmierczak. Członek Rady Polityki Pieniężnej zwraca uwagę, że kwestia wejścia Polski do strefy euro pojawia się tuż przed wyborami.
Te dotychczasowe wydatki unijne, olbrzymie wydatki unijne, jak dotąd jakiegoś wielkiego efektu po stronie przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia nie przynoszą. No a zatem trzeba wymyślić jakiś taki temat chwytliwy, który miałby szansę, między innymi oczywiście temat, który miałby szansę prawda, zainteresować obywateli, znów trzeba by stworzyć jakąś przed nimi perspektywę, obietnicę wyborczą, nadzieję. No i niewątpliwie ta tematyka przystąpienia Polski do strefy euro, no do tego się nadaje.
Były premier Donald Tusk przyjęcie waluty euro stawiał za jeden z głównych zadań swojego rządu. Planował przyjęcie wspólnej waluty na 2011 rok.
Tymczasem z najnowszego sondażu TNS wynika, że zdecydowana większość Polaków nie chce wprowadzenia eurowaluty.
Działacze nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi od kilku godzin przebywają po białoruskiej stronie granicy na przejściu Kuźnica-Brózgi, gdzie są poddawani kontroli, poinformowała była szefowa związku Angelika Borys.
Wraz z Borys na przejściu granicznym przebywa obecny prezes związku Mieczysław Jaśkiewicz. Działacze jechali do Polski.
Zatrzymano nas pod pretekstem rutynowej celnej kontroli. Nie wytłumaczono, czego szukają. Skupili się na dokumentach związanych z naszą działalnością. Kserują i sprawdzają nasze notatki i notesy, relacjonował Jaśkiewicz.
Według Borys zachowanie białoruskich służb granicznych wskazywało, że czekano na nich i cała akcja została przygotowana.
Nie podano powodu zatrzymania. Sprawdzono, czy nie mamy żadnych rzeczy zabronionych. Pieniędzy też nie mamy. Im chodziło wyłącznie o nasze dokumenty, dodała Borys.
7 ukraińskich wojskowych poniosło śmierć w ostrzelanym przez czołg rebeliantów transporterze opancerzonym w Donbasie na wschodzie kraju, poinformował do radca prezydenta Ukrainy Jurij Birikow.
7 zabitych, 9 rannych. Czołg trafił w transporter. Ranni ewakuowani. Czołgi separatystów podpalone, napisał na Twitterze.
Według porozumienia z 5 września z Mińska, zawartego przez grupę kontaktową Ukraina-Rosja-OBWE w ukraińskim Donbasie, ma obowiązywać zawieszenie broni.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 17-19 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich do 20, a nawet 22 stopni na południu.
Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie spadało.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.